Chwała i cześć niechaj będzie Panu i również za te wspaniałe pieśni. Wkrótce będzie tak to dalece, że my będziemy z muzyką niebieską tam śpiewać i tam również ci, którzy nie umieją grać tutaj na instrumentach, będą tam umieli grać na instrumentach. To będzie wspaniałe. Błogosławiony ten, kto może tam śpiewać i grać. Błogosławiony ten, który wejdzie do radości Pana i będzie u Niego po wszystkie czasy. Nie można tego wystarczająco głęboko powiedzieć i wypowiedzieć i do serca włożyć, albo wypowiedzieć z głębi serca, co to znaczy Jego naśladować, Jego miłować, za Nim iść, Jemu być posłusznym i tą drogę z Nim aż do końca iść tak długo, aż naprawdę przejdziemy z wiary do oglądania. Tak długo, aż wewnętrznie będziemy mieli to wspaniałą pewność, że będziemy przy tym, kiedy On znowu przyjdzie. A żeby nie było najmniejszej wątpliwości w tej każdej godzinie naszego życia, kiedy my stajemy przed obliczem Bożym w sądzie i przed Nim się doświadczamy i szczerzy jesteśmy przed Nim i w tym momencie radość i błogosławieństwo i pewność jest od Niego, że my z Bogiem i ze Słowem Bożym się zgadzamy i mamy z Nim wspólność, z Nim kroczymy i chodzimy i On jest z nami. A żeby naprawdę wszystko harmonijnie się mogło zgadzać. I żeby ani 1% niepewności nie było i nie pozostało w nas. I tak możemy zaśpiewać. Mnie jest dobrze w Panu. To musi tak daleko przyjść i dojść do tego. To naprawdę musi tak daleko sobie przyjść, ażeby nam było całkowicie dobrze i błogo w Panu. I niechaj by było wszystkim również błogo, którzy są wokół nas, ażeby oni mogli odczuwać i czcić, że my zostaliśmy poprzez Boga pobłogosławieni. Nie, że my tylko o tym mówimy. Czy to pieśni, czy to Słowo Boże, wszystko służy ku temu, albo te dwie główne rzeczy. Ta jedna rzecz jest, ażebyśmy my Boga w tym czcili i wywyższali i uwielbiali. Inna jest, ażebyśmy my, do nas było przemówione, ażebyśmy się dali skorygować i do porządku byli doprowadzeni tak długo, aż my naprawdę dojdziemy tam, gdzie Bóg nas chce mieć. Co te dwie pieśni i dotyczy się tych dwóch pieśni, które były śpiewane, ja chciałbym z Objawienia 21 jeden wiersz przeczytać. Objawienie 21, wiersz 22. Lecz świątyni w nim nie widziałem, a więc w tym mieście. Albowiem Pan, Bóg Wszechmogący jest jego świątynią oraz baranek, a miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. I chodzić będą narody w światłości Jego i królowie ziemi wnosić będą do Niego chwałę swoją. Do drugiej pieśni z Objawienia 15, Objawienie 15 rozdział. O tych, którzy są nad kryształowym morzem i o tych, którzy przezwyciężyli tą liczbę zwierzęcia, Objawienie 15, trzeci wiersz jest napisane. I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie, Boże Wszechmogący, sprawiedliwe są i prawe drogi Twoje, Królu narodów. Są wspaniałe miejsca Biblii i Słowo Boże w całości jest wspaniałe i cudowne, ale jeżeli my te miejsca tak czytamy, które nam stawiają przed oczyma zakończenie i doskonałość, kiedy my będziemy u Pana, kiedy wszystko, cała walka, wszystko, nasz bieg, wszystko się zakończy i my u Pana będziemy śpiewać i grać na harfach Bożych w naszych rękach i nie będziemy mogli myśleć z powrotem o tych wszystkich problemach i o tym cierpieniu, które tutaj było na ziemi. Tylko to stare przeminęło i wszystko będzie nowe i wszystko stało się nowe. Jeżeli my takie miejsca czytamy, to nas przenika pragnienie i tęsknota, ażeby już tak daleko to było, ażebyśmy mogli tą ziemię opuścić. Ja mam nadzieję tylko, że już zostaliśmy od tej ziemi oderwani, jak ten autor pieśni pisze, od tej ziemi wyrwij mnie i niechaj byś moją wiarę uczynił wielką, niechaj byś mi dał moje usposobienie wierne, weźmy całkowicie mój Panie Jezu. I to słowo, które brat Schmidt czytał, teraz wracając do tego z Jana 15, bardzo ważne słowo, które z jednej strony mogłoby nas zasmucić, poważne słowo z drugiej strony, które nas raduje. Zasmuca tych, którzy od Pana odchodzą, którzy w Nim nie pozostają i w Jego Słowie nie pozostają. Ja myślę, właśnie tutaj, w tym tekście jest nam ta ważność tego pokazana, że my musimy w Jego Słowie pozostać, ażeby w Nim pozostać. Kto w Jego Słowie nie jest i nie pozostaje, on nie może w Nim być i pozostać w Nim. Kto to raz pojął, że to Słowo od Pana nie można oddzielić, on jest tym Słowem. Na początku było Słowo. Kto ze Słowa wychodzi, on wychodzi z Niego. On sam się, kto odchodzi od Niego, ten odcina się od tego wpływu życia od Niego. Ludzie nie rozumią czasem tego, ale jeżeli Paweł pisze te listy, tak? I tutaj również nasz Pan napomina również, jeżeli my to najwyższe znaczenie na to Słowo położymy, ażebyśmy w Nim pozostali, z Nim się zgadzali, żebyśmy każdą interpretację, która nas od Słowa oddziela, które jest fałszywe, bo oryginalne jest tylko Słowo i każda interpretacja jest sfałszowaniem Słowa. Jeżeli nas ten oryginał przeniknął i my wtedy inaczej nie możemy jak tylko napominać, wtedy to czynimy w imieniu Pana. Dlatego, że my ten rezultat widzimy i znamy, kto od Słowa się oddziela, ten sam się odcina od Pana. Jeżeli wy we mnie pozostaniecie i moje słowa w was pozostaną, to jest właśnie to, co jest niezbędne, to jest grunt tego. I niechaj by nam Pan darował łaski, ażebyśmy my w Jego Słowie pozostali i ażebyśmy Jego Słowa nie przekręcali, jak to od czasu ogrodu Eden się dzieje na ziemi, że ten wąż Słowo Boże brał i trochę go inaczej, trochę inaczej je stawiał. Już to nie było oryginałem, tylko było to podróbką i sfałszowane. To było bardzo pobożne, sfałszowane słowo. I śmierć, to żądło śmierci było w tej całej sprawie. W oryginalnym słowie jest życie, w interpretacji jest śmierć. Jest śmierć. I dlatego to jest niezbędne, ażebyśmy w Słowie pozostali i w tym i poprzez to pozostajemy również i w Panu. To miejsce Biblii z Jana 15, to mi przypomniało to słowo, które brat Rus przeczytał z Jeremiasza 17, gdzie dokładnie to samo porównanie zostało uczynione poprzez człowieka, który się na siebie zdaje i wyciąga, chce uczynić swoją rękę, ażeby była pełna mocy. I w wierszu 7 jest napisane, Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego jest miejsce w przypowieści Salomona. Nie zdawaj się na twój rozum i na własne myśli, tylko zdaj się na Pana. My musimy się zdać na Pana. Nasza własna mądrość, ona nas poprowadzi w błąd i to nas na sam koniec postawi jako głupców. Bo co przed światem jest mądre, jest przed Bogiem głupstwem. I tutaj Bóg chce do nas mówić i On chce z nas uczynić ludzi, którzy to powiązanie z Nim i do Jego słowa mają i wszystko inne po prostu odrzucają. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Nie jakaś nauka, ani nie coś innego, tylko Pan to jest. Jest On jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał przychodzi, nadchodzi. Tam, skąd przychodzi, tam, gdzie jest woda, tam, gdzie ono jest zaopatrzone, tam mają iść te korzenie, ażeby owoc był przynoszony również w dniach suchych i kiedy przyjdzie na nas upał. Ta różnica między tymi latoroślami, które są odcinane i usychają i ten tekst, który my czytamy u Jeremiasza, tutaj jest to, że to drzewo, które nad wodą jest zasadzone, to u innego proroka jest napisane, to drzewo, które jest poprzez Pana zasadzone, ono niesie owoc również w suchych dniach. On jest powiązany z Panem, z tym krzewem winnym i On bierze z Niego ten sok życia, który jest potrzebny, ażeby żyć i On przynosi owoce i jest zielone w suchym czasie również. I nawet jeżeli musimy przejść przez suchy czas, iść i to się zgadza i to wszyscy przyznajemy, ale pomimo to my widzimy, że Bóg daruje owoc w każdej sytuacji poprzez ducha działanie i działające to jest poprzez głoszenie słowa, które poprzez to możemy widzieć, że wielu ludzi do Pana przychodzi. Owoc w każdym rodzaju, duchowy owoc i owoc dusz, kto poprzez Boga został zasadzony, ten przynosi owoc. Inaczej to nie może być i jest niemożliwe. I tutaj u Jana 15 jest napisane to miejsce, gdzie one zostaną wyrzucone i to się naprawdę pyta, jaki sens to miałoby mieć, ażeby ta latorość w ogóle na krzewie winnym pozostała, jeżeli ona nie jest gotowa, ażeby dać się obrzezać i wy musicie iść do takiego ogrodu winnego i musicie tam iść nie tylko w czasie, kiedy się zbiera owoce, tylko na wiosnę, kiedy wszystko jest obcinane, ażeby te dzikie latorośle nie żyło, tylko to jest wszystko obrzynane, ażeby i to tak wygląda, że się myśli, że to kto nie ma pojęcia, to się pyta, ale tutaj wszystko jest teraz dookoła, wszystko obcięte, gdzie ma tam jeszcze owoc przyjść i być? Właśnie dlatego, że wszystko tak radykalnie zostało obcięte, wtedy przychodzi potężny owoc. I na to jesteśmy tutaj, ażeby On, ten, który jest tym winogronnikiem, ażeby On obciął, On to czyni tylko dla naszego dobra, ażeby owoc mógł przyjść, nie jakieś dzikie latorośle, ażeby rosło i uderzało nam do głowy, tylko ażeby te prawdziwe latorośle było, które nam rośnie i do serca. Niechajby Bóg był z nami wszystkimi, jest naszym życzeniem. Ja chciałbym jeszcze z pierwszej księgi Kronik 16, to jest wspaniałe słowo, które ja tam czytałem dzisiaj, który ja dzisiaj nie przeczytałem z 5 Mojżeszowej, ale 8. Tutaj w pierwszej księdze Kronik 16 rozdziale jest napisane od wiersza 34. Niechajby nam to pomogło ku modlitwie. Pierwsza księga Kronik 16 rozdział od wiersza 34. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem na wieki łaska Jego. Mówcie też, wybaw nas, Boże zbawienia naszego, zgromadź nas i wyrwij nas spośród narodów, abyśmy stali się święte świętym imieniem Twoim i rozgłaszali chwałę Twoją. Błogosławiony Pan Bóg Izraela od wieków aż na wieki. Bóg ten nieposłuszny lud rozproszył. On ich zgromadza na jakiś do celu jakiegoś, ażeby oni byli posłuszni Jego Słowu. I nieposłuszeństwo, zatwardziałość i odrzut to prowadzi, odrzucenie Pana prowadzi do rozsypki. I wiara i posłuszeństwo prowadzi z powrotem do Pana. I On chce nas z powrotem przyprowadzić, tak jak On, Izrael, do tego naturalnego kraju obietnicy powraca, bo Bóg sobie z nimi coś przedsięwziął. Tak Pan, nowotestamentowy zbór, prowadzi do słowa obietnicy na ten czas. I nasza wiara, ona w posłuszeństwie, w tych obietnicach Bożych jest zakotwiczona, ażeby mógł Bóg wypełnić to, co On obiecał. Z 5 Mojżeszowej, z 8 rozdziału, 5 Mojżeszowa, 8 rozdział, chciałbym przeczytać od wiersza 3. 5 Mojżeszowa, 8 rozdział, 3 wiersz. Upokarzał się Cię i morzył Cię głodem, ale też karmił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani nie znali Twoi ojcowie, aby dać Ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Nasz Pan w tym kazaniu na górze, On mówił to słowo, że człowiek nie żyje samym chlebem, tylko każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. To znaczenie słowa, ono nie może być wystarczająco wynoszone. Bóg czyni wszystko według swojego słowa i wszystkich tych, których On powołał do służby, oni czynią wszyscy to, co Pan im nakazał według swojego słowa. My nie mamy własnego planu i nie mamy własnego programu. My jesteśmy częścią planu Bożego na te dni, na nasz czas. Ale tutaj jest napisane we wspaniały sposób, że Bóg jest łaskaw, On się lituje nad nami, jak On się nad ludem izraelskim zlitował i wciąż na nowo się litował. Upokorzył Cię i morzył Cię głodem, ale też karmił Cię manną, które nie znałeś ani Ty, ani nie znali Twoi ojcowie. I teraz przychodzi ten punkt kulminacyjny, aby dać Ci poznać, i to trzeba rozpoznać i widzieć, o co chodzi, co Bóg czyni, co On czyni, aby dać Ci poznać, ażebyś rozpoznał, że człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. I z Jego ust wychodzi Jego Słowo, ale w Jego Słowie jest moc Boża, bo On mówi, i jeżeli to się stanie, to to będzie. Jeżeli On mówi, ażeby ziemia przyniosła, to przynosi. Jeżeli On mówi, teraz niechaj spadnie manna z gór, z nieba, to spadnie manna z nieba. Jeżeli On powie, Mojżesz, uderz skałę, ja pozwolę, ażeby woda wypływała, wtedy Mojżesz musiał uderzyć skałę i woda wypłynęła. Słowo Boże i moc Boża są zawsze razem. I również my musimy się z tym liczyć, że Królestwo Boże, że ono nie jest tylko w słowach, ale że ono jest w mocy. Jak wielu z nas by sobie tego świadomi, albo jesteśmy świadomi, że my nie jesteśmy tutaj tylko po to, ażeby Słowo Boże słyszeć, tylko że my jesteśmy tutaj, ażeby Boga w swojej mocy dożyć, ażeby to słyszane Słowo na nas mocą Bożą się mogło stać. Paweł mówił i napisał do Rzymian i do Koryntian, to Słowo o krzyżu jest tym głupstwem, którzy są zgubieni, ale ci, którzy są wyratowani, dla nich to jest mocą Bożą. To nie jest twój wysiłek więcej albo mój wysiłek, tylko to naprawdę jest Bożą mocą. I to chcemy i chcemy tego również dożyć. I tutaj jest dalej napisane w tym tekście, w 5 Mojżeszowej, w 8 rozdziale, że człowiek nie żyje tylko chlebem i tak dalej. I w wierszu 4. Twoja odzież nie zniszczała na tobie, ani twoja noga nie nabrzmiała przez te 40 lat. Wyjątkowo ludzie, kiedy oni są starsi, oni to odczuwają, kiedy idą do lekarza i mówią tak, musi pan sobie nogi do góry położyć. Czasem lekarze mówią takie coś, jak się jest starszym, ale tamci ludzie, oni wtedy nie musieli tego czynić. Czy byli młodzi, czy starzy. Oni nie musieli mieć żadnego krawca, nie musieli mieć nikogo, kto im robił ubrania, buty i chleb, piek i tak dalej, Bóg był z nimi. Oni wszystko mieli nowe, 40 lat. Buty były jak nowe na pustyni, oni nie mieli żadnego problemu, nic się nie psuło, wszystko było w porządku. I Biblia mówi, w tych 40 latach nic się nie zużyło. I ja wierzę temu. Bóg może dać... i wzmocnić człowieka i to, co oni mają na sobie. Amen. Ale ten Bóg jest wspaniałym i cudownym Bogiem. My musimy pozwolić, ażeby Bóg działał i my nie możemy wokół Niego być naszą niewiarą i myśleć, no tak, i imitować coś, tylko my musimy wiedzieć, że On może to uczynić, że On ma wszystko pod kontrolą. I on mówi, niebo jest moim tronem i ziemia jest moim podnóżkiem moich nóg. I że on cały kosmos i wszystko wypełnia, cały wszechświat. I tak my to jeszcze dożyjemy, to czego jeszcze nie dożyliśmy do teraz. Że Bóg nam swoją wierność tak potwierdzi i poświadczy, że my będziemy zawstydzeni, ale wdzięcznie odejdziemy stamtąd. Wiersz 4 przeczytam jeszcze raz. Twoja odzież nie zniszczała na tobie, ani twoja noga nie nabrzmiała przez te 40 lat. I teraz przychodzi to. Poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan Bóg Twój ćwiczy Ciebie. I znowu tutaj chodzi o poznanie, o rozpoznanie tego. Bóg daruje suszę i głód i On później nawadnia znowu i daje pokarm znowu. On stawia nam przed oczyma to, co On na swoim ludzie uczynił i On nam przed oczyma stawia, co On na nas uczynił i tutaj znowu przychodzi ten sens tego wszystkiego. Poznaj tedy w swoim sercu, że nie w twojej głowie, tylko w twoim sercu, w sercu twoim, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan Bóg twój ćwiczy ciebie. Co pisze ten mąż Boży do Hebrajczyków? Każdego syna, którego on miłuje, tego on karci, tego on ćwiczy i wychowuje. Wy, ojcowie, czy nie jest to wielki ból, jeżeli synowie nie słuchają i idą własnymi drogami? Czy nie był to nas nam bólem w naszym sercu, kiedy musieliśmy ich ćwiczyć, ale myśmy to z sercem czynili. My nie chcieliśmy, ażeby oni byli dzikimi latoroślami, tylko ażeby byli uformowani. Pan, On nie chce nas tylko uczynić synami i córkami. On nie chce tylko być odkupicielem i zbawicielem. On chce być tym, który nas wychowuje. On chce, ażebyśmy my wiedzieli, ja was wezmę do mojej szkoły. Ja chcę was takich mieć, jak ja was chcę mieć i tak was wychować, jak ja to chcę. I wtedy musi przyjść do tego wychowanie i czasem jest przy tym wychowaniu jest potrzebna rózga. I to należy również do tego. I teraz na przykład jedno porównanie. My jako ludzie jesteśmy szybcy drugiego pociągnąć pod sąd i jego napomnieć, ale jeżeli ktoś nas chce napomnieć, to trochę to jest niedobre dla nas i niemiłe, ale chciejmy to powiedzieć bardzo wyraźnie. Nie jeden drugiego wychowuje, tylko Pan Bóg. On jest naszym odkupicielem. My jesteśmy Jego ludem. My jesteśmy synami i córkami Bożymi i dlatego, że On to z nami dobrze myśli, dlatego On nie dał żadnemu z nas tego prawa, by jeden drugiego wychowywać. I co mówi Paweł? Wy macie wielu wychowawców, ale niewielu ojców. Takich, którzy wychowawców można znaleźć szybko, ale ci wychowawcy, oni by byli szybko do znalezienia, ale Pan sam jest tym mistrzem, który nas wychowuje. On jest tym naszym wychowawcą i dlatego my przychodzimy pod Jego słowo, ażeby On do nas mógł przemówić, ażebyśmy my mogli być wychowani i wyćwiczeni, ażebyśmy byli postawieni jako dorosły mąż Boży i ażeby On w nas mógł to widzieć, co On chce. On to tutaj gruntuje i mówi tak, tak jest, jak tak Pan ćwiczy Ciebie, jak człowiek ćwiczy syna swego. I w liście do Hebrajczyków jest jeszcze to dodane, z tymi, z którymi On dobrze myśli. I my możemy z całego serca wierzyć, że Bóg dobrze z nami myśli. I teraz przychodzi wiersz 6. Będziesz więc przestrzegał przykazań Pana, Boga Twego, chodząc Jego drogami i okazując Mu zbożną cześć. Bojaźń Boża, ona jest początkiem wszelkiej Bożej mądrości. Jeżeli człowiek ma bojaźń przed Bogiem i przed Jego Słowem, ten człowiek, tam już jest uczyniony początek i nasz Pan daruje łaski ku temu, ażeby mogło to dalej wzrastać wszystko. Kiedy ja tutaj wiersz 3 czytałem do końca, że Bóg pozwolił, ażeby przyszedł głód i później ich nakarmił, ja myślałem o Amosie 3:8, nam bardzo znany tekst, Amos 8:11. Oto idą dni, mówi Wszechmogący Pan, że ześlę głód na ziemię. Nie głód chleba, ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. Poprzez Mojżesza dał Bóg nam powiedzieć, że człowiek nie żyje samym chlebem tylko, ale on żyje każdym Słowem Bożym i ze wszystkiego tego, co wychodzi z ust Bożych. I to jest Jego Słowo. Bóg posłał głód, ale On dał również i pokarm. A żeby zaspokoić ten głód, jeżeli to, co Bóg na ostatnie dni nam obiecał, że On pośle głód na ten kraj, to On musiał się już o to zatroszczyć, ażeby ten duchowy głód zaspokoić, tak jak On wtedy się zatroszczył. Ja przeczytam to jeszcze raz. Oto idą dni, mówi Wszechmogący Pan. Dzisiaj, kiedy nasz Pan by tutaj był, wtedy by On powiedział, to słowo dzisiaj przed waszymi oczyma się wypełniło. Bóg posłał głód na ten kraj. I ja już to w jednym nabożeństwie powiedziałem, kiedy ja z tej ostatniej misyjnej podróży wracałem i na sam koniec w Nairobi głosiłem, tam był zielonoświątkowy kaznodzieja, wy wiecie, oni mają również odwrócony kołnierz, ale Bóg wszystko wypasuje, mi się to nie pasuje, ale on mnie postawił, ażebym ja głosił tam słowo i ten człowiek, on złożył świadectwo i ja nie podałem sobie tego jako bukiet tych kwiatów. On powiedział, bracie Frank, myśmy największych ewangelistów tutaj mieli u nas i myśmy mieli wielkiego człowieka tutaj z Niemiec i przyszły tysiące ludzi na te zgromadzenia, ale nic nie pozostało z tego. To były jego słowa. Nic z tego nie pozostało. Po tym, kiedy było to wszystko zakończone, ten cały teatr, i on powiedział, a kiedy ty tutaj byłeś w ostatnim, w zeszłym roku i tylko dwa kazania miałeś tutaj, nasz zbór się pomnożył, podwójnie wzrósł. On powiedział, i ty poprzez naszych ludzi albo jesteś opisywany jako prorok, ja powiedziałem, tym nie jestem, ale on to tak powiedział, albo jako chodząca Biblia. No to bym powiedziałem, to lepiej bym jeszcze tym chciał może być, chodzącą Biblią, ale Bóg nam obydwie rzeczy darował. To prorocze słowo, my nie potrzebujemy żadnego proroka więcej. Bóg, tylko On obiecał, że On z proroka pośle jak Eliasza przed tym wielkim i strasznym dniem Pana. Albo chce może mi ktoś powiedzieć, że On jeszcze jakiegoś obiecał. Jeszcze jednego obiecał. Ja nakazuję takiemu człowiekowi, ażeby milczał albo opuścił tę salę. Tutaj na tym miejscu Słowo Boże nie jest znieważane. Tutaj jest Słowo Boże głoszone i tak wierzone, jak jest napisane. W ręce Pana, w Objawieniu 1, w wierszu 20, było tylko 7 gwiazd, nie więcej i nie mniej. I mianowicie tych 7 aniołów dla 7 zborów Kościoła. Dla 7 czasów zboru, przepraszam. I wszyscy inni to nie są słudzy Boży od Niego posłani. To może ktoś mu powie, może, czy nie jest to twarde? W ogóle nie jest. Tam by trzeba było wziąć największą maczugę, jaka jest możliwa i uderzyć ludzi, ażeby oni się opamiętali. I byście może mogli powiedzieć, że to jest głoszenie słowa? Czy wy nie widzicie, że wierność Pana mnie pożera? Ta odpowiedzialność przed Bogiem z takim głoszeniem słowa na całym świecie i trzeba się patrzeć i widzieć, jak ciało Pana jest rozrywane i niszczone. Ten jeden mówi, tam jeszcze przyjdzie wielkich siedmiu ludzi, których Bóg użyje. Jeden będzie czarny, biały i żółty i tak dalej. Oni wszystko możliwe wymienili, żebyście sobie w ogóle nie wiecie, co się dzieje i nie możecie sobie wyobrazić te różne rzeczy jeszcze. My nie musimy ale na nic czekać. My musimy tylko czekać na jedno, na potężne wylanie Ducha Świętego, ażeby Boże słuchane Słowo, to, które jest w naszych sercach, ażeby ono stało się żywe i ażeby Wszechmogący w ciele Jezusa Chrystusa mógł całkowicie objawić. My nie potrzebujemy żadnego męża, który czyni jakiś teatr, robi i tak dalej. Nie, my potrzebujemy Boga, który się wszystkim objawi i wtedy jest nam wszystkim pomożone. Co naturalnie dotyczy tego pokarmu duchowego, on musi być rozdzielany w tym czasie głodu i myśmy to już o Józefie mówili. Dzisiaj Bóg zawsze miał drogi i środki, ażeby to wszystko uczynić. Ja chciałbym najpierw się powołać na Mateusza 24, ażeby to wyraźnie powiedzieć z powodu moich umiłowanych braci, którzy mają udział w głoszeniu słowa. To nie jest system jednego człowieka, tylko wszyscy bracia, którzy w tym czasie służą Słowem. Oni mają udział w tym samym głoszeniu. Oni rozdzielają ten sam duchowy pokarm, mianowicie to nam od Boga dane na ten czas i w całości objawione Słowo Boże. My głosimy to Słowo w świetle objawienia Bożego, tak jak nam to przypadło w udziele. I jeżeli jest napisane o drogim i wiernym słudze, niechaj by Bóg miał wiernych sług, setki i tysiące, głupich mamy wystarczająco, niechaj by Pan parę mądrych miał, którzy nie są mądrzy sami w sobie, tylko na których się z góry spatrzy może, ale którzy są w łasce u Boga i przed Bogiem i to słowo Pana niosą. Wy nie niesiecie, tu nie niesie tylko jeden, tu niosą wszyscy. To jest wspólna praca i mianowicie to jest wspólna praca w Bożej miłości. Nie, że jeden nad drugim czuwa i mówi jemu, ty czyń to i idź tam i uczyń to i zrób tamto. Nie, każdy jest swojemu Panu podporządkowany i od Niego otrzymuje wskazówki i on czyni tą służbę, jak jemu Bóg to darował i postawił go. I nie musi jeden drugiemu zabierać jego miejsca. Wtedy wystarczy, jeżeli każdy zajmie ten plac, na którym Bóg go postawił. Ja powiedziałem przedtem przed bratem Rusem, czy by on nie chciał lecieć do Finlandii, bo za każdym razem ja jestem w każdy rok na jakimś w jakimś końcu tygodnia jestem tam i w Zurychu jestem tak często i w Austrii i w niektórych tych sąsiednich krajach i w tych dalszych krajach. Jeżeli tam się spojrzy do kalendarza, to trochę się źle nam robi, bo czas jest wypełniony i brat Rus powiedział bardzo pokornie, to nie jest moim zadaniem. Nie, że ja się z tego radowałem, ja bym się radował, jeżeli by on powiedział, ja tam polecę. Nie, z tego bym się radował, ale to możemy wysoko szanować. Jeżeli mąż Boży może powiedzieć, to nie jest moim zadaniem. Jego zadaniem jest tutaj. Jego zadanie jest tutaj i na całym świecie. Brat Rus i brata Schmidta są znani. Oni są wszędzie znani. W Lumumbashi mi ci bracia powiedzieli, pozdrów brata Schmidta i brata Rusa. I wszyscy się pytają, jak się im powodzi. Wszyscy bracia, którzy są w tych różnych krajach służyli słowem, oni znajdują swoje miejsce i oni mają udział w głoszeniu słowa. Ta sprawa nie jest dla nas zarezerwowana, ona jest dla nas wszystkich, dla całego ciała Pana Jezusa Chrystusa. Ja chcę, ażeby wszyscy bracia się dobrze czuli, ażeby Pan się dobrze czuł, ażeby cały lud Boży się dobrze czuł, ażebyśmy my wszyscy wspólnie to słowo i to dzieło Pana czynili, bo czas jest krótki i przyjście Pana jest bliskie. On się o to zatroszczy, ażeby wszystko we właściwym czasie, we właściwy sposób było uczynione. Ja również się radowałem z tych śpiewów i z tej muzyki. Ja powiem również z przodu tutaj. Wy wszyscy, którzy do nas przychodzicie, my wszyscy jesteśmy wielką rodziną. Myśmy się tylko późno poznali, myśmy nie wiedzieli, ile synów i córek Bożych jest na ziemi rozsypanych, ale my chcemy, ażeby wszyscy dobrze się czuli. My chcemy, ażeby się oni w domu czuli. Niektóre rzeczy może są różne, jak się zgromadzenie rozchodzi i dzieje, ale nauka zawsze jest taka sama i słowo jest to same. Gdziekolwiek byśmy nie byli, te zgromadzenia w Rosji są inne niż te w Afryce i te tam są inne niż w Indii i tak dalej i nasze znowu inne. Tam może jest jakiś charakter, który jest niezależny jeden od drugiego, ale jedno mamy wspólne. Ale to jest Boże Święte Słowo. Ja nigdy nie zapomnę, kiedy ja po raz pierwszy głosiłem w Indiach w 64 roku. Tam ci bracia nie pozwolili, ażebym w butach wszedł na platformę. Oni powiedzieli, ty musisz wejść na platformę bez szół, bez butów. I on powiedzieli, ty wchodzisz na platformę i co? To muszę na boso być? I oni mówią, tak, nie znasz słowa? Ja mam nadzieję, że znam. On powiedzieli, Mojżesz musiał zdjąć swoje buty, kiedy on był w obecności Bożej. I jeżeli ty tutaj teraz będziesz w obecności Bożej, musisz ściągnąć swoje buty. Jeżeli tak to jest, to proszę bardzo. I to było bardzo dobrze. I Bóg pobłogosławił. Trzeba się wprowadzić trochę do tego biegu tego zgromadzenia. Jeżeli tak to sobie życzą, to tak to życzę raz w Grecji. Ja tak naprawdę również w nabożeństwie nie uważałem i założyłem nogę za kolano za nogę i zostałem napomniany, że jeżeli to raz się, jeszcze raz się stanie, będziesz mu głosił, bo nasi ludzie nie wierzą, że człowiek, który że może założyć nogą za nogą. Tak sobie to trzeba się uporządkować i trzeba się podporządkować temu wszystkiemu, dokładnie tak jak Paweł. Dziękuję, tak. Ale to głoszenie, ono zawsze jest to samo. Z zewnątrz mogą być różnice, ale zawsze to jest coś, dotyczy się słowa. Wszystko, to słowo jest zawsze to same. Bóg niechaj z nas wszystkich błogosławił z bogactwa swojej łaski. Amen.